Kochani, usiądźmy. Korzystając z okazji, chcę przekazać serdeczne pozdrowienia od pastora Krzysztofa Zaręby. Jest na konferencji pod tytułem Radykalne chrześcijaństwo, daleko, daleko za oceanem i napisał, że tęskni, już chciałby wracać, ale z drugiej strony był na jednym z 6 nabożeństw, gdzie było kilka tysięcy osób. Już jest podekscytowany i myślę, że jak przyjedzie, to udzieli nam się też z tego, czego tam się nauczy i co dobrego dla siebie weźmie do swojego życia, a taką ma postawę, że chce dla siebie wziąć, żeby też się napełnić Bożym Duchem. Również pozdrowienia od pastora Grzegorza Baczewskiego. Pozdrowienia z łóżka. Ma gorączkę, jest chory i leży, więc prosi też o modlitwę, żeby go wesprzeć, bo potrzebuje tego, coś go złapało w tym tygodniu i nie był w stanie do nas dotrzeć. Działo się to w piątek. Skończyłem troszkę wcześniej pracę, mieliśmy jakiś gości tu w kościele i oni wyjechali, więc mogłem troszkę wcześniej skończyć pracę i około 14 pojechałem do domu i pomyślałem sobie, była to wiosna, słońce, pomyślałem sobie, zrobię to, co lubię najbardziej, na co zawsze brakuje mi czasu, a jest to jazda rowerem. Dłuższa historia, jak ktoś chce wiedzieć, dlaczego rower dla mnie jest tak ważny, to w innym momencie może, ale wziąłem klucze i pomyślałem, pójdę do piwnicy, przebrałem się, w strój już byłem tak nakręcony, że mówię, mam 2 godziny, żony jeszcze nie ma, bo była w pracy, więc mówię, 2-3 godziny do lasu będę mógł sobie pojeździć. No i zszedłem do piwnicy, otworzyłem drzwi od piwnicy i coś takiego w nich mi się wydawało dziwnego. Zapaliłem światło i roweru nie ma. I nie przypominałem sobie, żebym go stawiał gdzieś indziej. Po prostu ktoś pożyczył sobie na dłuższy okres czasu i do dzisiaj go nie oddał. Ale poczucie straty i poczucie tego, że cały mój plan w niwecz się obrócił, musiałem wrócić do domu, nie wiedziałem co zrobić. Oczywiście nigdzie nie zgłaszałem tego, bo nic by to pewnie nie dało. Wszystko upadło. Strata. Pojawiła się złość, pojawiła się poczucie niesprawiedliwości, wszystkie te rzeczy, które temu towarzyszą. W ostatnim czasie, jeśli gdzieś tam usłyszeliście wiadomości, kiedy troszkę było odwilży, już była taka tragiczna historia przedstawiana, że teraz się wszystko roztopi i te domy, które są w okolicy tego, gdzie się roztapia, wszystkie spłyną w powodzi. Ponieważ są 2 rodzaje powodzi. Pierwsza z nich to taka, która wyrządza straty natychmiast w następstwie na przykład rozerwania tamy bądź przerwania jakiegoś wału przeciwpowodziowego i spiętrzone masy wody ze swoją siłą płyną i zgarniają wszystko po drodze, co tylko jest możliwe. Ale czasami jest taka powódź, która wyrządza szkody stopniowo. Następuje w wyniku długotrwałych opadów deszczu, to powoli narasta, woda się podnosi. Ludzie nie chcą się wyprowadzać, bo mają nadzieję, że jednak opadnie i w pewnym momencie woda wylewa się z rzek czy z jezior i wszystko, co napotka na swojej drodze, zmiata, niszcząc po kolei to, co ludzie gdzieś tam pobudowali. W obu przypadkach klęska na zawsze zmienia krajobraz czyjegoś życia. I to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to słowo, które za chwilę wypowiem, ono nie zna litości, jest nieokiełznane, brutalnie czasami wypala do cna nasze ciało, umysł i ducha. A chcę mówić o stracie, o utracie. Bądź jakiejś rzeczy, bądź kogoś bliskiego, bądź kogoś, na kim nam bardzo zależy. Bo każdy w końcu coś traci. I życie, żyć znaczy przeżywać stratę. Myślę, że gdybyście spojrzeli na swoje życie wstecz, to każdy z was jakąś stratę poniósł. Bądź dotyczącą mniejszych rzeczy, bądź dotyczącą osób, ale każdy z nas przeżywał bądź przeżywa jakąś stratę. Czasami jest ona naturalna, przewidywalna, a nawet odwracalna. Pojawia się regularnie, czasami jak pory roku. Ponosimy stratę, ale po kilku dniach czy miesiącach, kiedy zmienia się pogoda, a my jesteśmy tacy bardziej skłonni może do depresyjnych stanów, to wraz ze zmianą sytuacji pogody i nasze samopoczucie się zmienia i po wielu tygodniach czy miesiącach złego samopoczucia wraca to, za czym tak bardzo tęskniliśmy. Tego rodzaju straty nazywamy często codziennością. One przychodzą i odchodzą, a żyć to znaczy doświadczać zmian, a zmiana wymaga, abyśmy utracili coś na rzecz czegoś, co zyskujemy. Najlepiej, gdy tracimy coś i zyskujemy coś lepszego, ale czasami zdarza się, że tracimy coś dobrego, bądź kogoś dobrego, bądź jakąś relację i nic lepszego nas potem nie spotyka. Życie mówi, że tracimy młodość, a zyskujemy dorosłość. Tracimy poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam niejednokrotnie bycie blisko mamusi i tatusia, ale zyskujemy przez to niezależność i samodzielność. Tracimy wolność, jaki daje stan kawalerski na przykład, ale zyskujemy intymność małżeńską. Tracimy córkę, ale zyskujemy zięcia. Więc ciągle nasze życie jest przeplatane ze stratami i z zyskami jakimiś z tym związanymi, bo życie to nieustanne następstwo strat i zysków. I niewiele, myślę, możemy zrobić, aby przed takimi stratami się uchronić, ponieważ starość, zmarszczki czy łupanie w kościach mówi o tym, że wciąż żyjemy, że wciąż funkcjonujemy. Jednak w dużej mierze od nas zależy, jak zareagujemy na daną stratę. Czy będziemy narzekali i marudzili całe życie, czy jednak utożsamimy naszą stratę z kimś, kto też cierpi, kto też musiał coś oddać. I chcę teraz przeczytać jedno zdanie, które sobie podkreśliłem, bo ono coś ładnego mi obrazuje. Nie zawsze możemy wybierać role, jakie przyjdzie nam w życiu obsadzić. Możemy jednak zdecydować, jak odegramy te role, które zostały nam przydzielone. Jeszcze raz przeczytam. Nie zawsze możemy wybierać role, jakie przyjdzie nam w życiu obsadzić. Możemy jednak zdecydować, jak odegramy te, które zostały nam przydzielone. I kiedy myślę o tym w kontekście straty, to istnieje też inny rodzaj straty, która pojawia się w sposób nie dający się bliżej przewidzieć. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy ona do nas przyjdzie. Tego rodzaju strata jest szkodliwa i nieodwracalna, ale też je przeżywamy. Co to może być? Może to być nieuleczalna choroba, która przychodzi jak grom z jasnego nieba. Może to być jakaś niepełnosprawność, na przykład u kogoś nam bliskiego bądź u naszego dziecka. Może to być rozwód, który przeżywamy bądź który przeżyliśmy. Może to być gwałt, może to być przemoc fizyczna czy emocjonalna, może to być poronienie, może to być długotrwały brak zatrudnienia, druzgocące rozczarowanie, pozostawienie przez jednego z rodziców, może to być choroba psychiczna, bądź może to być w końcu śmierć kogoś nam bardzo bliskiego. Są to straty, które przychodzą i musimy coś z nimi w naszym życiu zrobić. A skutki tego rodzaju strat będą trwałe, wpływ ich na nasze życie będzie nieprzewidywalny, a konsekwencje będą nawarstwiające się wraz z biegiem czasu. Nagła, tragiczna utrata jest początkiem drogi w jakąś ciemność. Ciemność, która nas przeraża, ciemność, przed którą się bronimy, ciemność, do której nie chcielibyśmy wejść, ale prędzej czy później będziemy musieli się z nią sami zmierzyć, pościerać z nią, żeby podjąć jakąś decyzję. I tak jak wspominałem wcześniej, możemy użalać się nad sobą lub współczuć innym w ich cierpieniu. Możemy uciekać przed smutkiem w alkohol, w używki, w niezdrowe relacje lub zrobić coś innego, nauczyć się z tą stratą żyć. A wybór, jak w wielu sytuacjach naszego życia, ma kluczowe tutaj znaczenie. Wybór, co zrobimy z tą stratą, czy co zrobimy w tej sytuacji. I chciałem podać jeden przykład, bardzo odległy, ale z życia więźniów w obozie koncentracyjnym. Więźniowie wbrew wszelkim okolicznościom uświadamiali sobie, że mogą decydować o reakcji na okoliczności, w jakiej się znaleźli. I dzięki temu, wiecie co, zachowali godność, zachowali odwagę i wewnętrzną żywotność. Niektórzy nawet zdecydowali uwierzyć się Bogu wbrew wszelkim okolicznościom świadczącym o Boga istnieniu. Wybierali miłość, choć wokół nich otaczało ich morze nienawiści. I to, kim stawał się więzień, stanowiło rezultat jego wewnętrznej decyzji. To, kim stajemy się my po stracie, jaką przeżywamy czy jaką przeżyliśmy, w dużej mierze zależy od tego, jaką wewnętrzną decyzję podejmiemy odnośnie danej straty. Kiedy pojawia się strata w naszym życiu, rozpoczyna się proces, którego czasami możemy nie rozumieć, bądź w którego czasie możemy się pogubić. I chcę podać kilka punktów, nawet najpierw takiej skróconej wersji, a potem przejdę do jednej z historii biblijnych, w której będziemy mogli zobaczyć zastosowanie tych punktów. Pierwsza rzecz, jeśli stracimy kogoś bliskiego, bądź coś stracimy, co było dla nas ważne, to pojawia się zaprzeczenie. Mówimy, to chyba niemożliwe. Tak naprawdę nic się nie stało. I czasami zachowujemy się jak pacjent, który przeszedł poważną operację, leży w łóżku i wie, że powinien ruszyć nogą albo ręką, ale nie rusza nią, ponieważ wie, że zacznie boleć. Ponieważ wie, że to wymaga od niego decyzji, żeby przełamać strach przed bólem, ponieważ nie chce czasami się pogodzić, że ta operacja rzeczywiście się wykonała, więc wolałby tak leżeć w bezruchu i zaprzeczać temu, że coś się wydarzyło. Ale jeśli będzie tak dalej leżał w swoim łóżku, to jego mięśnie po pewnym czasie zwiotczeją, nie będą pracowały i może go to doprowadzić do śmierci. Więc pierwszą reakcją często na stratę kogoś bliskiego jest zaprzeczenie, jest niepogodzenie się z tym wewnątrz i próbowanie wrócenia do rzeczywistości, która była przed tą stratą. Druga reakcja, czy drugi krok, to minimalizowanie tego, co się wydarzyło. Czasami mówimy, no w sumie coś się stało, ale rzeczywiście zdiagnozowano na przykład jakąś chorobę, ale może ona nie będzie aż taka straszna, jak o niej piszą albo mówią. Czasami, kiedy usłyszymy diagnozę dotyczącą nas bądź diagnozę dotyczącą kogoś nam bliskiego, naszego dziecka, to chcemy zminimalizować i powiedzieć, to jeszcze się uda. I dzięki Panu Bogu, że ma taką samą moc dzisiaj, jak przy zmartwychwstaniu, że pokonał śmierć i jest w stanie też uzdrowić. Ale w wielu przypadkach będziemy zmagać się z chorobą, będziemy zmagać się z niepełnosprawnością albo będziemy zmagać się ze śmiercią kogoś, kto już odszedł. Ale próbujemy to minimalizować. Trzeci krok to poczucie bezsilności. To moment, kiedy ogarnia nas ciemność i wydaje nam się, że już nie damy rady. I w tym momencie często przychodzi mi, w takich momentach przychodzi mi psalm 23, w którym możemy przeczytać, chociażbym szedł ciemną z doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ale ogarnia nas ciemność, ogarnia człowieka, który jest w procesie straty ciemność i poczucie tego, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Kolejny etap to pożegnanie. Pożegnanie z przeszłością, pożegnanie się z tym, co było, że to już nigdy w takiej samej formie nie wróci. Zdaję sobie sprawę, że być może są tu na sali osoby, które straciły jednego z rodziców, straciły w wyniku rozwodu. Chcę tu zrobić taką małą dygresję. I być może macie też poczucie winy z tego powodu, że myślicie, że może to przez was. To chcę powiedzieć, że konsekwencje za swoje decyzje ponoszą rodzice i oni są odpowiedzialni za te decyzje, a nie dzieci. Ale czasami trzeba pożegnać się z myślą, że to kiedyś wróci i zacząć myśleć o przyszłości, o tym, co mogę zrobić, żeby być innym, żeby być lepszym, żeby zbudować relacje takie, o jakich pragnę, o jakich marzę. Więc to już nie wróci. Trzeba się pożegnać z przeszłością. Kiedy ktoś umiera, trzeba tak naprawdę to, że umarł, to jeszcze nie oznacza, że się z nim pożegnaliśmy. Trzeba gdzieś w środku, wewnątrz pożegnać się z tą osobą. Kiedy tracimy jakąś relację osoby nam bliskiej, ta osoba dalej żyje, ale nie wiem, może byliśmy w relacji narzeczeńskiej albo w jakiejś innej, bardzo dla nas ważnej, to czasami, kiedy wszystko się rozpierzchło i pękło, trzeba pożegnać się z przeszłością i uwolnić od niej. Potem próbujemy odnaleźć się w rzeczywistości, jaka nas otacza. Próbujemy na nowo pracować, czy próbujemy na nowo się uczyć, próbujemy na nowo szukać relacji, jeśli jesteśmy do tego zdolni, a potem próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło. To przedostatni punkt. Chcielibyśmy zrozumieć, dlaczego tak się stało. Dlaczego ja? Często w tym momencie naszego życia powstaje to pytanie. Dlaczego ja? Dlaczego mnie się to przydarzyło? I nie wiem, czy to jest najlepsze pytanie, choć ono się pojawia, ale myślę, że może lepszym pytaniem byłoby, co mogę wziąć do swojego życia z tej sytuacji? Czego mnie ma to nauczyć na przyszłość? Co mogę dać z tego innym ludziom, jeśli będą przeżywali taką sytuację? I to ostatni punkt. Odnalezienie sensu w tym, co się wydarzyło. Czasami ten sens odnajdziemy w bliskim okresie czasu. W ciągu roku, dwóch, trzech lat. Czasami niestety odnajdziemy sens tego, kogo utraciliśmy, co straciliśmy dopiero, kiedy spotkamy się z Panem Bogiem gdzieś tam w niebie. Popatrzmy na trzy osoby, które taką stratę przeżywały w tym procesie, o którym mówiłem. Pierwsza z nich to Józef. Józef ze Starego Testamentu, znana postać. Historii o Józefie nie będę całej czytał, ponieważ ona jest dosyć długa, więc postaram się ją w kilku punktach przedstawić. Ale Józef z tego, co pamiętacie, być może miał 11 braci i dwoje rodziców. To dosyć liczna rodzina. On był w tym momencie jeszcze najmłodszym ze wszystkich braci. Józef miał też sny i w jednym z tych snów pojawiła się taka historia, gdzie 11 snopów kłaniało mi się i wykład tego snu był taki, że kiedyś jego bracia będą jemu poddani, co znacznie się jego starszym braciom nie spodobało. To znacie pewnie ci, co mają rodzeństwo z autopsji, że jeśli coś młodszy mówi, że wie lepiej od starszego, to już od razu sobie krechę robi. Zgadza się? A tu 11 było przeciwko niemu. Nie spodobało im się. I potem jeszcze był pupilkiem rodziców, ponieważ był najmłodszy. To już się też braciom zupełnie nie podobało. I ojciec raz wysłał go do braci, żeby zaniósł im jedzenie, tam gdzie paśli owce. A jak Pismo Święte mówi, Józef miał wtedy 17 lat. To nie był dla niego łatwy okres. 17 lat to nie jest chyba łatwy okres w życiu człowieka. I kiedy poszedł tam, to bracia uknuli przeciwko niemu cały spisek. Najpierw chcieli go zabić, żeby pozbyć się tego, który ich denerwował, chcieli go zabić, ale któremuś z tych 11 przyszedł rozsądek na chwilę do głowy i pomyślał, wrzucimy go do studni. A potem wpadli na jeszcze lepszy pomysł, że po co go w tej studni marnować, jak można go sprzedać właśnie karawanie, która idzie jako niewolnika, będziemy mieli jeszcze pieniądze. Postawcie się w sytuacji Józefa, 17-latka. Co mógł czuć w stosunku do swoich braci, w stosunku do sytuacji, w jakiej się znalazł? Był odtrącony, odrzucony, sprzedany. Być może w nim narastała złość, bezsilność. Co będzie z nim dalej? Lęk o przyszłość. Wiele, wiele emocji towarzyszyło mu. Tak jak bracia postanowili, tak też zrobili, czyli sprzedali go do Egiptu jako niewolnika. I co ciekawe, w pierwszej księdze Mojżeszowej w 39 rozdziale 2 wersecie, kiedy już trafił do Egiptu i tam został wykupiony przez Potyfara, jest napisane, a Pan był z Józefem, chodzi o Pana Boga, a Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Nie wiem, czy Józef sobie uświadamiał, że Bóg się też w tym momencie o niego troszczy. Myślę, że nie było to łatwe. I nie bójmy się też myśli, kiedy jesteśmy w momencie straty i mamy bunt przeciwko też Panu Bogu. Możemy się z Panem Bogiem ścierać. Nawet nie blokowałbym tego, bo Pan Bóg potrafi się sam obronić. To nie oznacza, że On nas wtedy zostawił. To nie oznaczało, że Józefa zostawił, ale Józef był w tej trudnej sytuacji. Natomiast był taki moment, gdy w życiu Józefa już się wszystko poukładało. Był zarządcą w dworze Potyfara. I pojawiła się Potyfara żona, która go obserwowała, że on był urokliwym młodzieńcem, to pomyślała sobie, że będzie mężczyzną, którego będzie chciała zdobyć. I przez swoją pożądliwość ciała chciała zmusić Józefa do tego, żeby poszedł z nią, krótko mówiąc, do łóżka. Józef zdawał sobie sprawę, że jest znowu w potrzasku, ponieważ jeśli przeciwstawi się żonie Potyfara, to zachowa swoją godność, a jeśli jej ulegnie, to straci być może wszystko, co do tej pory zyskał. Postanowił, że wybierze tą prawą ścieżkę, przeciwstawił się żonie Potyfara. Ona przedstawiła swoją wersję mężowi, który wrócił, że to Józef się na nią rzucił, w związku z czym Józef trafił do więzienia i w ten sposób znowu stracił pozycję, wszystko co miał, został odrzucony. I w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że po upływie 2 lat Potyfar przypomniano sobie o Józefie. Dlaczego sobie o nim przypomniano? Ponieważ jakoś tak już Józef miał, że jak trafił do więzienia, to też miał tam rolę zarządcy. I wykładał sny więźniów. I był w tym dobry. A faraon miał sen. I chciał, żeby ktoś ten sen zinterpretował. Nikt nie potrafił tego uczynić. I przypomniano sobie, że kiedyś Józef był, który sny wykładał, więc po 2 latach przypomniano sobie, że jakiś marny robak jest tam w więzieniu i wezwano go do faraona. Józef wyłożył ten sen. I wyłożył go w dobry sposób, stał się zarządcą całego królestwa. Czytamy, że Józef miał wtedy 30 lat. Wiek, w którym chce się osiągnąć, większość przynajmniej myślę osób, chce się osiągnąć jakiś sukces, chce się do czegoś dojść, być może chciałoby się mieć dobrą pozycję. I Józef w takiej pozycji się właśnie znalazł. Nawet co ciekawsze, odnalazł się w tej nowej rzeczywistości. Pogodził się ze stratami, które były, pożegnał się z nimi i słuchajcie, na tamte czasy dokonał cudu ekonomicznego. Przewidział kryzys. Taki Józef nam by się tutaj przydał w naszym kraju. Ale to uratowało królestwo, ponieważ miał sen, w którym zobaczył 7 krów tłustych i 7 krów chudych i to oznaczało, że będzie 7 lat tłustych, gdzie ma gromadzić zboże, skupować i tak dalej. A kiedy przyjdą lata klęski, to będzie mógł nimi obdzielać swój kraj i kraje dookoła i w ten sposób wzbogaci też władcę, który był nad nim. Ale nie rozprawił się Józef z jedną rzeczą czy z jedną sytuacją, która w jego życiu zaistniała. Nie uporał się z braćmi i z tym, co oni w stosunku do niego zrobili. A bracia przyszli do Józefa, ponieważ w ich kraju też panował głód. W związku z czym przyszli po to, ażeby kupić jedzenie, i nie poznali Józefa. Józef postanowił, że pokona lęk przed odrzuceniem i w jakiś sposób wyrazi swoim braciom miłość. Ta historia jest dłuższa, więc nie będę jej przedstawiał, ale chciałem tylko przeczytać kilka wersetów z tego, co Józef przeżywał w 45 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostawał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef postanowił, że nie będzie trwał w ciemności, że pokona strach i lęk, przyzna się do tego, kim jest i spróbuje odnowić tę relację, spróbuje znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tak rozpoczął się proces przebaczenia, w którym Józef uświadomił sobie, że jako ofiara nie może się ani zemścić, ani nie może dążyć do sprawiedliwości, bo tak naprawdę to nic nie zmieni. Ofiary mogą wybrać życie zamiast śmierci. Mogą postanowić, że przerwą ten łańcuch destrukcji. I Józef tak postanowił, że przerwie ten łańcuch destrukcji straty, w jakiej się znalazł. Przebaczenie to zdecydowanie się na właściwą reakcję. W jakiejkolwiek sytuacji się, czy w jakimkolwiek momencie tego procesu się znajdujesz straty, to chcę ci powiedzieć, że od ciebie zależy, w jaki sposób zareagujesz. A przebaczenie to dosyć dobra reakcja. A łaska leczy rany, przebaczenie leczy zerwane więzi, a nienawiść zastępuje miłością. Józef tak uczynił, czego dowód mamy kilka wersetów dalej, w 50 rozdziale, tu bym chciał się na chwilkę zatrzymać. 50 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 15 do 21 wersetu. Kiedy już przyjechał ojciec Józefa i kiedy zmarł i bracia jego już mieszkali, to coś takiego się wydarzyło. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. To, co nastąpiło w sercu i wewnątrz Józefa, jest dla mnie czymś niesamowitym. Józef nie tylko, że im przebaczył, nie tylko, że nie wyrządził im zła, ale powiedział w ostatnim wersecie, że ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Jak głęboka musiała być zmiana wewnątrz Józefa na podstawie tego, jaką decyzję podjął. Uporał się ze stratą i zobaczył sens wcześniejszych cierpień, jakich doświadczył w życiu. Chociaż nie musiał tego robić. Mógł pałać zemstą. Na jedno jego słowo mogli tych braci wytłuc, albo po prostu nie mógł nie dać im pożywienia i sami by umarli. Ale on poszedł o wiele kroków do przodu, ponieważ widział, że to cierpienie, które znosił, miało o wiele większy sens. Ponieważ potem Józef był jakby w linii do Pana Jezusa, w tej linii, gdzie lud został ocalony, lud wybrany. Więc gdy spojrzymy na życie Józefa, to przeżywał on wiele etapów, a w konsekwencji znalazł się w nowej rzeczywistości i zobaczył w niej coś pozytywnego, coś dobrego, coś, co Pan Bóg zaplanował, coś, co musiał przeżyć, żeby coś większego mogło się wydarzyć. Druga osoba, o której chcę powiedzieć, to zanim się urodził, to był już niechciany. Może niektórzy z was odnajdą się w tej historii. Rodzice musieli z nim uciekać, ażeby go nie stracić. Czynił dobrze, co wielu osobom się nie podobało, ponieważ nie było to zgodne z tym, czego nauczali. Jego najbliżsi przyjaciele opuścili go w momencie, kiedy ich najbardziej potrzebował. Jako człowiek stracił ojca i wsparcie ze strony tego ojca. Poniósł konsekwencje nieswoich czynów, płacąc za nie własnym życiem. Zmierzył się ze śmiercią, pokonując ją. Przebaczył wystawiając się czy ryzykując ponowne wystawienie się na odrzucenie czy na stratę. Myślę, że domyślacie się, o kim mówię. To Jezus Chrystus stracił wszystko, co miał, choć mógł mieć wszystko. I kiedy wisiał na krzyżu, pomodlił się taką modlitwą: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Był jedynym człowiekiem, na którego na chwilę opuścił sam Bóg, żebyśmy my nie musieli być nigdy więcej opuszczeni. Z punktu widzenia człowieka wie, co to znaczy stracić ojca, wie, co to znaczy stracić rodzica czy mamę, wie, co to znaczy, co to stracić kogoś najbliższego. Był naprawdę sam. Być może dziś jest także odtrącany przez wielu, być może jest odtrącany przez kogoś z nas. Czy wiesz, że Bóg przeżywa też stratę? Kiedy od Niego odchodzimy, kiedy nie chcemy zaufać Mu, że ma dla nas coś dobrego, że nawet w sytuacji trudnej, w której jesteśmy, chce nas z niej wyprowadzić, kiedy odtrącamy to, co ma dla nas przygotowane, to On też przeżywa stratę. Ale wiecie co? On w tej stracie szuka tej jednej owcy, która jest zagubiona, która jest utracona. Czy pozwolisz Mu się dzisiaj odnaleźć? A ten znany fragment mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I chleb i wino, które tutaj mamy, o tym mówi, że Chrystus, czy Bóg stracił to, co miał najcenniejsze, dał to, co miał najcenniejsze, stracił swojego Syna, żebyśmy my mogli mieć życie. Cierpiał, był odrzucony, płakał po to, żeby nas zrozumieć. Kochani, powstańmy, bo chciałbym, żebyśmy teraz wspominali to, co dla nas uczynił, a pamiątkę, którą zostawił w postaci chleba i wina, zostawił nam po to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, co dla nas uczynił, żebyśmy mogli mieć pewność, że ukochał nas aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Chleb mówi o tym, że Jego ciało cierpiało, wisiało na krzyżu, stało złamane, a wino mówi o tym, że jest nadzieja, że jest nowe przymierze, które Chrystus chce z nami zawrzeć. Nie odtrącajmy Go, ale uwielbiajmy i chwalmy Go za to, co dla nas uczynił. I Panie Boże, teraz proszę Cię, pobłogosław ten chleb i to wino jako obraz tego, co dla nas Chrystus uczynił, jako obraz przebaczenia, jako obraz tego, że On chce być dla nas Panem i Zbawicielem. Amen. Thank you. Kochani, jeszcze na chwilę usiądźmy, ponieważ wspominałem, że będę mówił o trzech osobach. I pierwsza z nich to był Józef i zachęcam do bliższego zapoznania się z jego historią i z tym, jak przeżywał stratę. Druga to nasz Pan Jezus Chrystus, który stracił wszystko, co miał, najwięcej, co miał. Ale jest jeszcze trzecia osoba, która poniosła w życiu stratę. To ja i ty. I nie wiem, jakiego rodzaju stratę ponosisz lub poniosłeś. Nie wiem, w jakim momencie procesu jesteś. Czy jesteś w momencie zaprzeczenia, że nie chcesz się zgodzić z tym, co się dzieje w twoim życiu? Czy może minimalizujesz to, co się dzieje i gdzieś próbujesz przymykać na to oko? A może masz to poczucie bezsilności, jesteś w ciemności i nie wiesz, jak z tego miejsca wyjść? A może jesteś w momencie, kiedy powinieneś pożegnać się z przeszłością, pożegnać się z tym, co zaszło i zacząć coś nowego, odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, zrozumieć to, co się wydarzyło i dzielić się tym doświadczeniem z innymi ludźmi, żeby im było łatwiej przejść. Wiem jedno, że mamy wybór co do tego, jak zareagujemy na stratę. I chciałbym przypomnieć dwa wersety. Jeden z Psalmu 27, gdzie możemy przeczytać: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Niech to będzie nadzieją dla tych, którzy przez ojca albo przez mamę zostali opuszczeni. I pamiętajcie, że jeśli rodzice się rozwiedli, rozeszli, to nie jest to twoją odpowiedzialnością. Choć wiem, że będziesz przeżywał i jest mi też szczerze przykro z tego powodu. Ale pamiętaj, że Pan ciebie przygarnie. I gdzie mamy uczyć się miłości, jeśli nie w Kościele? A my jako Kościół mamy odpowiedzialność za te osoby, które przeżywają tego typu stratę. Bo gdzież mają nauczyć się miłości, jeśli nie tu? Wiem, że też są rodziny, które zaopiekowały się dziećmi, których rodzice zostawili. I są teraz częścią innych rodzin. I wam chcę powiedzieć, żebyście nie ustawali, a my jako Kościół chcemy was wspierać w tym, co dla tych dzieci robicie. I chcemy być pomocą i wsparciem. A w innym miejscu Ewangelii Mateusza możemy przeczytać: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jeśli jesteś w momencie smutku, to będziesz pocieszony, bo tak Boże Słowo obiecuje. I chcę ci jeszcze raz powiedzieć, że Kościół, czy mała grupa domowa, czy grupa ludzi wierzących, którzy na poważnie traktują Pana Boga, to najlepsze miejsce, ażebyś tam był, kiedy przeżywasz stratę, czy była. Bo potrzebni ci są ludzie wokół ciebie. Nie zamykaj się z tym sam na sam ze sobą. Jeśli walczysz z Bogiem, to też ci są potrzebni ludzie, żeby pomóc ci przez to przejść. I chcę ciebie i każdego, i siebie, i każdego z nas zachęcić do podjęcia dzisiaj wyzwania. Abyś na nowo zaryzykował, czy zaryzykowała się pokochać kogoś. Bo wiem, że pokochanie kogoś to jest też wyzwanie, to jest też odwaga, ponieważ możemy znowu coś stracić, bądź kogoś stracić. Nie bój się. Zaryzykuj. Pokochaj Boga, pokochaj ludzi, których postawi na ścieżce twojego życia. Niezależnie od doświadczeń, jakie masz z przeszłości. A w liście do Filipian możemy przeczytać, tym chcę zakończyć: jednak wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. I za chwilę będziemy śpiewali pieśń o tym, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Ale zanim to będziemy śpiewali, to chciałbym, żebyście pochylili na chwilę swoje głowy, czy zamknęli oczy, nie spoglądali na inne osoby, bo chciałbym się pomodlić o tych, którzy być może przeżywają stratę, bądź ją przeżyli i gdzieś tam zmagają się jeszcze z tym. I jeśli jesteś tu na sali i zmagasz się z tym, to proszę cię, na chwilę podnieś swoją rękę, żebym wiedział, że mam się o ciebie modlić. Żeby to było dla Boga znakiem też, że dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. I Panie Boże, ja proszę ciebie teraz jako Boga, który stwarzał ten świat, który nie jest zbyt mały, żeby zająć się naszymi kłopotami, naszymi problemami, naszą stratą. I nawet jeśli walczymy z tobą i pytamy dlaczego, to proszę cię, żebyś się objawił jako Bóg miłujący. Jako Bóg, który powiedział o sobie, że odciny nadłamanej nie dołamie, że knota gasącego nie dogasi, którego ręka nie jest zbyt krótka, by dotykać się naszego życia. I dziękuję ci za to, że dałeś Ducha Świętego, który jest nazwany Pocieszycielem. I takiego Pocieszyciela w tym momencie naszego życia proszę cię, żebyś nam dał, żebyśmy mogli na nowo wziąć rzeczywistość i budować ją z Tobą, Panie. Proszę Ciebie o to. Amen.